Jak połów?
A na dzisiaj rybę. Nie najgorsze. Nie, nie, nie podnosi.
Ale widzę, że już klienci czekają.
Tak.
Na świeżą rybę.
Już rano przykładam, tak, czekają. Mieliśmy akurat dzisiaj okonia.
Ile tej ryby może być?
Nie wiem. Gdzieś koło 150 kilo. Próbny, można rejs powiedzieć. Sprawdzenie, czy jest ten okoń. No to tak przeważnie próbujemy. Jak jest ryba, to wtedy się ukierunkowane połowy prowadzi na dany gatunek ryby.
A to co to za ryba?
To jest młody turbot. Bardzo malutki, wypuszczę go, niech rośnie. Turbot, flądraj. Prawna nazwa płastuga. Przyjęło się tak potocznie mówić na to flądraj.
6 sztuk, tak?
Pracowałam w budynku, który znajdował się blisko wydm i w czasie, kiedy spływały kutry, pracownicy wychodzili z wiaderkami do kutrów, rybacy łopatami nam wrzucali ryby do wiader. Jak przyjeżdżała rodzina w gości, to nic innego nie chcieli zajadać, tylko ryby.
Dzisiaj już w niewielu miejscowościach nadmorskich słychać odgłosy z łodzi rybackich.
Tak, myślę, że chyba w ogóle nie słychać, bo nawet jak są porty rybackie, to one są też troszeczkę oddalone od domów, więc no niestety takich odgłosów już nie ma. A jak pamiętam, jak była mgła, to też było słychać tego buczka. No to było takie sympatyczne.
Pewnie, że większe te zdjęcia, ale mamy.
Takie malutkie?
Tak, bym pewien, że to większe. Bo tutaj jest, nie wiem, czy pani zobaczy, bo tutaj jest mój dziadek i mój ojciec.
To jest Wisełce?
Tak. To jednostka stała na wodzie. Oni tutaj przygotowali, to jest przynęta na połów węgorza, na haki. Rodzice pracowali oboje, bo mama pomagała tacie. I pamiętam to jako dziecko. Dziadek zaczął. W latach 49 czy 50 zaczęli budować bazę rybacką, tak zwaną, przystanie rybacką. No to kilku rybaków z Polski, którzy tutaj przyjechali na ziemię odzyskane, postanowili rozszerzyć, bo tutaj istniała przystań, była jedna jednostka poniemiecka i taki starszy pan Niemiec został, który uczył Polaka tego rybołówstwa i który później przekazywał swoją wiedzę innym. Tak się narodziło rybołówstwo przy brzeży na Wisełce.
A kto był tym pierwszym Polakiem?
To był pan Kokot. Pierwszy sprzęt to był taki, nawet musieli rybacy suszyć, żeby użyć go ponownie, bo on się rozpadał, jak nie był suszony. Tak znam z opowieści. Ojciec przyjechał, on pochodzi spod Drawska Pomorskiego i tata w wojsku był tutaj jako strażnik WOP-u. Spodobało mu się morze, praca, przychodził tutaj jako żołnierz kontrolujący. I postanowił zostać. W ten sposób poznał mamę i został rybakiem.
Dziadka?
Tak. Dziadek miał dosyć liczną rodzinę. Mama miała 9 rodzeństwa i praktycznie wszyscy związani byli z rybołówstwem tutaj w Wisełce. Nawet ci, którzy pływali na przykład na dalekomorskich, jak wujek, jeden czy drugi, to później też wracali i pływali tutaj, na tej przystani.
To już mam całą rodzinę z łódką.
Właśnie z tych czasów są zdjęcia, ale w łodzi akurat nie ma.
Ale tu jest dużo zdjęć wyjętych, wiesz, to może dzieci. Tu jest, patrz. O, tu mam 2 zdjęcia. Byliśmy wczoraj na cmentarzu w Kołczewie tutaj, więc tak jak przechodzimy, to patrzymy na te groby. Pokazywałeś mi grób tego pana, z którym zacząłeś pracę na morzu.
Kokotem. To łódeczka, popatrz pani, jak stoi na plaży, to łódkę ma poniżej pasa, nie? To takie były wielkości łódki kiedyś. Ale to już jest nowa, było jeszcze mniejszą mieliśmy.
O, tutaj całą
jest
widać.
Też nad Nuny. To już jest większa.
Ja sobie nie wyobrażam, jak można było czuć się bezpiecznym na takich łódeczkach. Byliśmy na spacerze kilka dni temu w Szczecinie za chyba Muzeum Narodowym. I mąż do mnie mówi, takiej wielkości były te łodzie. Ja mówię, nieprawdopodobne. One są tak małe. No ale jednak...
Czy my śledzie są?
Nie ma, śledzi już teraz nie łapiemy. Wiosna, to koniec. Słoiczek 15 złotych. Zalewie octowej, tradycja od co najmniej 100 lat. Z naszych prababek. Tak. O, koniaka dobra ryba jest.
Wiem, wiem.
Ale bałtycki, nie jeziorowy, ani tam rzeczny.
Rzeczny albo.
Rzeczny to nie jest to, co bałtycki. To się chowa.
Koniec jest bardzo smaczną rybą. Jedną ze smaczniejszych.
A pani też z wami pływa?
Nie, nie. Tutaj akurat te osoby to przychodzą i pomagają wybierać ze sprzętu tą rybę. Akurat dzisiaj mało sprzętu, to tylko dwie osoby. A tak zawsze przychodzi 7 osób. 7-8 nie.
Musi pani przerwać sieć?
Nie. Nie przerywa się.
Nie jest łatwo wyplątać.
Nie, nie, nie.
Co to za ryba?
Okoń morski.
A siatka nie jest porwana przez takie połowy?
No oczywiście, niszczy się sprzęt. No, jak wszystko, czy auto, czy te inne rzeczy się zużywają i taki sprzęt też się zużywa. W zależności od pogody, w zależności od jakich warunków i jak ludzie szanują sprzęt. To też się zależy, żeby nie rwać samemu ten sprzęt.
Trochę trwa to wybieranie ryby.
Tak, tak, to będzie trwało jakieś 2-3 godziny. No, zawsze to tak trwa. To nie jest tak, że w 5 minut się wybierze całą rybę. To tu kolega z Kasiborza akurat.
Janek, przywiozłeś pokrzywy?
Tak.
O, są to.
Bardzo stara metoda przechowywania ryb. Zamiast lód, no to dużo ludzi jak kupuje, na przykład jedzie do domu na południe Polski, to żeby w lodzie, żeby to woda się nie wylewała w aucie, to najlepsza metoda, przełożyć rybę pokrzywą.
I wtedy nic się nie stanie?
Nie. I można dobę swobodnie transportować.
Ale ta ryba musi być wypłucowana, tak? Byle jak zrobiłeś.
Ale widzę, że sąsiedzi zaglądają.
Tak, tak. Przychodzą zobaczyć, co się złowiło. I wtedy patrzą, czy płynąć na dany gatunek ryby, czy nie. Bo tak przeważnie jest. Zawsze sąsiedzi przychodzą i obserwują, jakie ryby.
To była granica przecież, nie? Pierwsze początki, jak wojsku byłem, to jeszcze konie brony, bronowaliśmy plażę. Także po 22 to jak latem nie miało prawa nikogo być na plaży, nie? Bo jeśli ktoś był, no to było przestępstwo po prostu, nie? Był zatrzymany i do wyjaśnienia, do dowódcy się go przyprowadziło. I...
No tutaj na zdjęciu jest pan jeszcze w mundurze wojskowym na łodzi.
Tak, tak. Miałem wartę właśnie u rybaków, których wypuszczałem na wodę, musieli mi dać takie zaświadczenie, że wyjeżdża ten i ten i termin powrotu, musieli wpisać godzinę i to musiałem zanotować do książki. Będąc jeszcze w wojsku, to już sprzęt w wojsku nawet, bo sale mieliśmy tam 3-4 osobowe takie na strażnicy w Międzydrojach, to już tam w wojsku szyłem sobie siatki, sprzęt kupiłem, już tam szyłem. I w maju 65 roku złożyłem już podanie o przyjęcie do spółdzielni. I od tej pory byłem członkiem spółdzielni. A wojsko skończyłem dopiero w październiku. Także byłem pół roku już byłem członkiem, pomimo, że żadnego wkładu tam nie miałem, nie pracowałem jeszcze, ale już byłem przyjęty. Nie? No bo prezes był honorowy, prezes mi podpowiedział, złóż podanie, bo nie wiadomo, może być później nie być przyjęć. No kartę to nie było problemu, bo byłem w wojsku, to rybacką dostałem.
A spółdzielnia nazywała się?
Kotwica. Należały do niej Międzyzdroje, Wisełka i Międzywodzie. 3 bazy. No i ja nie było kompletu, no to poszedłem do tego kota. Z tym kokotem zacząłem łapać, łowić. Nie? Też taka łódka była, że na wałki, kołki się spychało deski. To jak latem się rozebrałem, to niektórzy wczasowicze jak przychodzili, to mówili, od milicjanta dostałeś pały, bo plecy to były takie pasy sine, nie? Bo to kiedy spadło, to trzeba było podnieść tą łódkę i zepchnąć na wodę, to wszystko na plecach. ryby na plażę, z plaży nosiło się do góry, wszystko w ręce po tym piachu, nie? To we dwoje takie specjalnie nosiłki zrobili, w jedną skrzynkę się stawiało, nakłada się do niej sieci i we dwóch na górę trzeba było wynosić to wszystko, nie? Nie było to jak teraz, pstryk, pstryczkę włączy, silnik idzie i później już też mi, że do tego doszli, nie? Bo tam weszliśmy z kontakt z górnikami. No i oni złomowali takie maszyny niektóre, a myśmy to kupili tam, zawiedziliśmy skrzynkę węgorza, każdy dał po parę, była skrzynka węgorza, nie?
Ile na początku było łodzi w przystani?
Tu były trzy.
I te wszystkie łodzie były wyciągane na brzeg, tak?
Wszystko na brzeg, tak. Duży wyciąg mieliśmy, dwa nawet, nie? Pale drewniane były wbite w morzu, bo pierwsze tośmy sami wbili jako saperzy, bo teść był w wojsku jako saper, no to wiedział, jak to się robi, nie? No, kupiliśmy cztery takie kopalniaki od leśniczego i te kopalniaki przywieźliśmy, to taki znajomy przyciągnął ciągnikiem na plażę i myśmy to jakoś tam sturlali do wody i wbiliśmy ręcznie. Ale to nie zdało egzaminu, to za duży ciężar łodzi był i wyrwało. Dwie wbiliśmy, czy trzy, wyrwały się. No i potem Urząd Morski wbił, przyjechał taki kafar specjalny i wbili dużą. Stała, bo i długo stała jeszcze. Potem zrobiliśmy taką płytę betonową na niej, żeby to mocniej siedziała, nie? I już potem wyciągaliśmy wszystkie łodzie. Jakie by nie były, wszystkie się wyciągało. Na wodę, bo z wody to już bezpośrednio, nie?
Mąż opowiada, jak to było za dawnymi czasy, kiedy jeszcze pracował. No więc w tej chwili tam z tej bazy to pozostały tylko głazy, takie olbrzymie, betonowe. To pokazuje mi, w którym miejscu był magazyn. No to były dawne czasy, zupełnie inna praca, inny rodzaj niż jest w tej chwili. Ale było więcej ryb, więc jak wypłynął, to nigdy nie wracał, żeby wracał pusto. A w tej chwili no, nie dość, że są ograniczenia, to jeszcze jest to niestety, ale mało.
Tą drogą chodziliście tak, nad morze?
Tak, ta droga tutaj prowadziła właśnie na bazę. Aha. Tutaj z początku tam jeszcze, zobaczy pani, takie wyłożone cegłami, to Niemcy taką zaczynali drogę robić.
O, już zbliżamy się.
Tak, tu był jeden taki mniejszy budynek i tutaj na samej skarpie był drugi budynek po niemiecku. Tutaj szły tory do wózka, którym tym wózkiem się przywoziło złowioną rybę i sprzęt rybacki. W tamtym kierunku tam był magazyn. I po tej stronie też boksy, tutaj gdzie to wyciekło, to były boksy rybackie. Tutaj wszędzie. Pójdziemy tutaj niżej, pokażę pani, gdzie były wyciągi, które ściągały jednostki. Tutaj były montowane, tak ogólnie mówiąc, polery, żeby lina się nie przecierała, bo to musiało być kilka takich polerów, bo było kilka jednostek, żeby bezkolizyjnie mogła jedna obok drugiej być wciągnięta na brzeg. To służyło do tego. Na tym linę się opierało i lina była wciągana przez taki kołowrót elektryczny. I w ten sposób była wyciągana jednostka na brzeg i tak samo wyciągało się ją do wody. W ten sposób to służyło. Zimowały tutaj na tej plaży. Kiedyś było prowadzone takie typowo przybrzeżne rybołówstwo. Tutaj się maksymalnie do 3 mil się wypływało. I nie było konieczności pokonywania dalszych, tych większych mil płynąć, bo ryba była bardzo bliziutko i dużo tej ryby było. Jak ojciec wypływał, to też bardzo blisko. Tak.
A pan teraz jak daleko w morze wypływa?
A różnie zależy, jakie połowy ryby się prowadzi. 20 mil pokonuje nieraz. 30. Także się pokonuje duże odległości za rybą. No całkiem się zmieniło to rybołówstwo już niż te przybrzeżne kiedyś było.
Bardzo dużo dorsza było. Dorsza w Londry, nie? Było bardzo dużo. Dorsze takie były po 15, po 20 kilo takie sztuki. Sandacz, okoń, jak latem to i płoć była, bo oczka były troszkę mniejsze, innych sieci się naszyło. To i płoć, okoń, certy było bardzo dużo. Pewnego czasu szyliśmy nawet niewód, taki jak na zalewach mają, to certy było bardzo dużo, nie? No ale jednego razu tak popadliśmy, że bardzo dużo mieliśmy certy, około 2 ton. Każdy brakował centymetr do punktu wymiarowego, nie? I w tym momencie przyjechał inspektor, musieliśmy wszystko wypuścić. No trudno, no. Takie były przepisy.
Łowiliście?
Śledzia to zaczęliśmy dopiero później. To ja wiem, który to był rok, gdzieś chyba 70 może. Pan Kokot właśnie miał dwie czy trzy siatki takie bawełniane, jeszcze po Niemcach zostały, ten Niemiec zostawił, bo kiedyś mówił ten Kokot, że łapali śledzie, nie? I w tych wiosennych siatkach, jak się łapało sandacza, czasami się śledź trafiał. No to teść mówi, Mietek, daj no ty te siatki, mówi, ja to uszyję, nie? Bo on teść łowił kiedyś na jeziorach i przeszedł potem na morze. No i w związku z tym ten Kokot mu dał te siatki, uszyliśmy, córki uszyły, tylko też pokazał, jak to się robi. I uszyły te śledziówki i postawiliśmy pierwsze siatki, był efekt, był śledź. Siatki i woda była tak czysta, jak się płynęło i patrzyło się, gdzie są siatki. Aha, tu widać i tu widać, no to my w środek jeszcze, nie? Tak było ryby. Za drugi dzień pani przywoziła, siatki były pełne i te. A daleko się nie jeździło, no bo to stawiało się blisko, ryba była na brzegu, to po co daleko jeździć, nie?
A kiedy musieliście wypłynąć dalej?
To już później zaczęła się woda robić brudna, zakłady zaczęły wodę spuszczać brudną, już ryby było coraz mniej. Ryba nawet zaczęła śmierdzieć, ryba nawet potrafiła mieć takie coś jak rak. Lace wygniły były te ryby, musieliśmy wyrzucić, nie? To wszystko szło na odpady, takiego czegoś nie było można dać. Zwłaszcza flądra miała takie coś, nie? To, a śledź, jak się smażyło, to normalnie było naftą czuć, nie? Taka była zanieczyszczona, albo gdy przyszedł zachodni prąd, to były sieci tak brudne, jak pani złapałaś za siatkę, tak pociągnęłaś, to było takie czarne jak to. Taki był brud, nie? No i w związku z tym zaczęło się wyjeżdżać coraz dalej, nie? Łódki się robiło większe, żeby więcej można załadować. To było ograniczenie do 3 mil. Niezależnie jaka była łódka długa, tylko było można tak, nie? Myśmy tam niekiedy pojechali dalej, bo akurat znaleźliśmy takie miejsce, kamienie nad Dziwnowym, tak w górę, poza boją tą, która jest wyznaczona trasa, to od tej boi jeszcze jechaliśmy także od bazy Wisełki ponad godzinę. Kompas i zegarek i jechało tam, żadnych radarów nie było. I trafiło się zawsze, nie? Na sieci się zostawiło, przyjechało i trzeba było na drugi czy za dwa dni jechać po nie z powrotem, nie? No jakoś tam się trafiła. No i potem syna wziąłem właśnie do przyuczenia. Przyjęty jako członek, też jako stażysta. No i rok później zachorowałem i zeszłem na rentę i już nie wróciłem do pracy, nie? Już przejął syn.
Postanowiłem spróbować tego zawodu. Chociaż no, mogłem iść tam w swoim zawodzie, ale jakoś nie ciągło mnie do mojego zawodu, także postanowiłem.
A kim pan jest z zawodu?
Kucharzem. Pierwszy raz to chyba popłynąłem nie tylko tyle co z ojcem, co chyba z wujkiem, bo nieraz takie były przygody, że na przykład awaria silnika czy coś takiego i taka się już robiła brzydka pogoda i w ten sposób akurat pierwszy raz byłem na morzu.
Ile pan miał lat, pamięta pan?
No to mogłem mieć z 14. Jak już zaczynałem pływać, to miałem 21 lat, jak zacząłem swoją przygodę z rybołówstwem.
A co było ciekawego w tym zawodzie, że porzucił pan gotowanie?
Ja wiem, to przestrzeń na morzu, dużo ciekawie, dużo więcej rzeczy się dzieje. Może z tego powodu, bo to już rodzinne, no i dlatego tak. Dziadek zaczynał 48, to zaczynał na jeziorze Czajczym Warnowskim, no to można powiedzieć na wiosłach zaczynali. Teraz obecnie mamy silniki spalinowe, kiedyś sprzęt się cały wyciągało ręcznie. Obecnie hydrauliczne windy wszystko wyciągają. Technika nawigacyjna.
To jest pana sterówka?
Tak, to jest moje stanowisko pracy, można powiedzieć. Radar, ekosonda, GPS. Bez takiej nawigacji już się nie pracuje.
A to jest łódka, na którą pan przyszedł, kiedy ojciec przekazał?
Nie. To już jest inna jednostka. Ojciec zaczynał jeszcze na jednostce takiej mniejszej, plażowej. To już jest jednostka pokładowa.
Ile ona już ma lat?
Ona była budowana w 2001 roku.
16 lat. No. Ja tu widziałam właśnie, kutry są oznakowane nazwami różnych portów, także nie tylko tu są kutry z Brzeżyna.
Są ze Świnoujścia, jest też Ustronie Morskie. No jedna jednostka jest z Ustki, no i z Łeby. Także z różnych portów. No nie każdy zdążył przerejestrować, ja też jeszcze nie zdążyłem przerejestrować jednostki, dlatego. pewne utrudnienia są, bo na przykład jakieś administracyjne sprawy załatwić, to ja muszę się kierować do Łeby, do Słupska. Troszeczkę bardziej utrudnienia są tylko pod tym względem.
Niedługo pan się jednak chyba tutaj przerejestruje, tak?
Tak.
Z wygody.
Dokładnie. Zgadzam.
Kiedyś mieliście przystań w Wisełce. Co się stało, że przestała funkcjonować?
To przystań leży na terenie Parku Narodowego. Park twierdził, że zwierzyna się straszy. W ten sposób przestała istnieć. Bo takie, można powiedzieć, były rzucane przez dyrektora parku kłody.
A ile łodzi było tutaj w Wisełce kiedyś? Pamięta pan?
9 łodzi rybackich było.
Czyli 9 rodzin, tak?
Tak. Rodzin i inni ludzie też dzięki temu mieli pracę, bo jednak przychodzili, pomagali przy wybieraniu ryby, przy klarowaniu sprzętu. A jeszcze zapomniałem nawiązać właśnie do tego parku. Nawet i tam do senatorów pisali o rybacy, żeby jednak ta baza została, jednak została zlikwidowana. Ja się przeniosłem. Najpierw do Świnoujścia, później do Łeby. Tam w Łebie mieszkałem 15 lat i dopiero niedawno wróciłem tutaj. No, 4 lata temu.
Co się stało nagle, że...
No, postanowiłem tutaj właśnie dom, zacząłem szykować tutaj, żeby i pod wynajem, widzi pani, tutaj rozbudowuję. Także się staram, jeszcze jedną jednostkę mam, chcę ją uruchomić.
Znaczy jeszcze jedną łódź?
Tak.
No i teraz w Mrzeżynie. Ile razy w tygodniu pan wypływa?
A to zależy, jak jest pogoda, to nawet 7 dni w tygodniu. Jak pogoda pozwoli, jak nie, to nie raz i tam raz w tygodniu. To wszystko zależy się od warunków atmosferycznych. Rybołówstwo jest uzależnione od pogody.
Czyli jaka pogoda musi być?
No, tak jak ja mam tam w karcie, tak do 5 skali Beauforta, ale nieraz tam mi się wypłynie na większą falę, ale to jest męczarnia. Tam jak człowiek był młodszy, to jeszcze pływał. Teraz to tak szuka, jak jest ładna pogoda, taka spokojna, tak żeby troszeczkę relaksu było z tej pracy, przyjemności.
A jak pan jest kucharzem, to pan te ryby umie przyrządzać?
Tak. No, różne potrawy robię, nawet na moim gościom są bardzo zachwyceni, że pierwszy raz takie ryby jedzą. Czy łososia na surowo, fufu. Na przykład tatara inaczej robię, a fufu też inaczej się robi. Całkiem ze świeżej ryby, dopiero wyjętej z wody. Ja na przykład niektórzy drobną kostkę kroją, ja na przykład widelcem drobno wyrywam i taką rybę się je.
Czy jak Japończycy trochę?
Japończycy to tak, moim zdaniem, powinni się właśnie od nas uczyć, jak się fufuje. Bo oni to więcej tego ryżu, troszeczkę tej ryby, a tutaj odwrotnie. W większości samą rybę się je.
To pana specjalność?
Tak.
A z tego wynika, że pan surową rybę preferuje?
Tak.
Szybko to panu idzie.
No, też. Proszę panią, które praktyki, co ja mam, to...
A ile lat?
40 lat w zawodzie rybaka. I dalej pracuję. Proszę przygotować sobie reklamówkę.
Pan wszystko tutaj oprawił, całą rybę.
Tak, Darek. No ja robię taką dla klientów rybę już na patelkę, można powiedzieć. Żeby byli zadowoleni, żeby drugi raz przyjechali do mnie.
Dzień dobry.
Nie ma sprawy.
No.
Klient nasz pan, ja wszystko mogę zrobić.
Dzień dobry panu.
Od jak dawna pan pływa?
Od lutego jakoś. 4-5 miesięcy. Ale to tak, przed studiami. Żeby dorobić. No.
Czyli rybakiem pan nie będzie?
Nie, no raczej nie. Chociaż może, jak studia skończy, to kto wie. Praca dobra, ale ciężka strasznie. Nieważne, czy pogoda, czy nie. Trzeba płynąć, nie?
To młodsze pokolenie już tak się nie pali do tego zawodu, nie kwapi się tam. Pojedyncze osoby takich młodszych, którzy próbują zostać rybakami. Damianowi na razie się podoba ten naczynie. No jest bardzo ciężki zawód, bo trzeba dużo czasu poświęcić. Rano wstajemy, także przychodzą połowy śledziowe, to się wstaje o 1:00 w nocy, wychodzi się w morze, żeby rano przypłynąć z tą rybą. No jest bardzo ciężki zawód. Muszę przyznać po latach, że jednak niektóre są dużo lżejsze, ale też dużo przyjemności sprawia, jak człowiek wypłynie w morze.
To uzależnia.
Tak, uzależnia. Uzależnia ten spokój, cisza w morzu, także jest dużo walorów takich uspokajających.
Dzień dobry, panie Dominiku.
Dzień dobry.
Przygotowany.
No to dobrze, przygotowany.
Chcesz pomóc?
Tak, te worki musimy zlecmitować.
Trzeba pukać się.
Kawałek na bok.
A co jest w tych workach?
Akurat to jest flądrowy sprzęt. Będziemy szykowali go do wydania w morzu.
Przepraszam pana.
Szykuje się pan dzisiaj wypłynąć gdzieś na poważniejszy połów?
Tak, na Płactugę. Będziemy go wybierali we wtorek.
Jak się jest w rodzinie rybackiej od kilku pokoleń, to można zaobserwować zmiany, jakie zaszły w Bałtyku.
No, zmiany zaszły bardzo duże, z tego na przykład względu na, nawet na zmianę naszej floty połowowej. Nie mamy największej floty połowowej, ale mamy jedną z najnowocześniejszych na Bałtyku. I z tego powodu bardzo jest Bałtyk przeławiany. Przede wszystkim się mówi, że jest przeławiany dorsz, ale moim zdaniem to jest tylko moje zdanie, mogę się mylić oczywiście, ale moim zdaniem najbardziej przeławiana to jest szprota. I dlatego została zachwiana równowaga. Kiedyś ten Bałtyk był morzem tylko do połowów konsumpcyjnych. Obecnie się łowi tylko w większości rybę paszową. Wiemy obecnie, że zostały oceany przełowione, a co dopiero taki mały Bałtyk przy takiej dobie nowoczesnego połowu. To jest natura, z naturą to ciężko wygrać.
Był to reportaż rybacy z Wisełki, Małgorzaty Furgi. Przypomnę, usłyszeliśmy wspomnienia pana Bogdana Nowaka i jego żony Anny oraz syna pana Bogdana Dominika Nowaka, rybaka bałtyckiego. Są z nami goście. Profesor Beata Więcaszek, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Debiutująca dr Agnieszka Malkowska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie Jerzy Jasicki, rybak z Rewala z wieloletnim doświadczeniem. Dobry wieczór.
Kłaniam się, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Myślę, że panie
witam również gości w studiu.
Bardzo gorąco dziękujemy za to świetne powitanie. Myślę, że panie mi to wybaczą, ale właśnie pierwsze pytanie skieruję do pana Jerzego. Pańska rzeczywistość, pańska historia wygląda podobnie jak ta opowiedziana w reportażu?
No, panie redaktorze, najpierw chciałbym się ukłonić kolegom z byłej Wisełki, znaczy rybakom z byłej Wisełki, bo to wszyscy dobrze moi znajomi.
Ukłony poszły.
Proszę?
Ukłony poszły.
Dziękuję serdecznie. Cieszę się. A moja historia rybacka, no troszeczkę większa niż lat 40, powiedzmy. Tam 50 z hakiem, och, tak byśmy nazwali to.
Panie Jerzy, a wsłuchując się w opowieść rodziny Nowaków, to jest analogiczna historia? Pańskie życie rybackie wyglądało w sposób podobny, miało podobne zakręty, czy nie?
Więc nie, raczej tak. Miał również podobne zakręty z tym, że panie doktorze, ja mniej narzekałem.
O, to ciekawe.
No, pozwalam się oczywiście narzekać ostatnio, ale to wie pani, być może związane to jest z wiekiem. Może to jest związane z wiekiem, ale nie. Wie pan, rybołówstwo dla mnie nie jest pracą.
O.
Jest, tak. Jest prawie że hobby. A wie pan, jeżeli za hobby jeszcze się płaci, to się cieszę.
No to prawie tak jak my w radiu, panie Jerzy. To jest taka trafna analogia.
Panowie mają płacone za wierszówkę, czy za audycję, a ja mam płacone o kilograma ryby.
No, to podobnie.
Zgodzę się z panem Nowakiem, że rzeczywiście sytuacja, znaczy pogarsza się na Bałtyku, a czynników wpływających na to jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele.
Przypomnę, w studiu profesor Beata Więcaszek i dr Agnieszka Malkowska. Panie słuchały z zaciekawieniem, momentami otwierały szerzej oczy w niektórych momentach tej opowieści, ale mam wrażenie, pani profesor, że to jednak była opowieść historyczna, prawda? To już nie wróci, to se ne vrati, jak mawia klasyk.
Oczywiście, że tak, dlatego z tym większą przyjemnością można było wysłuchać i wsłuchać się i w samą opowieść i szum morza.
Łezka wokół się pojawiła, czy nie?
Dla mnie tak jak tutaj dla naszego pana, który z nami rozmawia, również rybołówstwo, morze to jest pasja. I tutaj też mogę powiedzieć, że jestem zadowolona, że pracując na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa realizuję swoją pasję i jeszcze mi za to płacą. Także dołączam się tutaj do chóru osób zadowolonych z życia i ze swojej pasji.
Chyba zmienimy temat naszej dyskusji. Hobby gości audycji Radio Szczecin na wieczór, tuż przed weekendem. A poważnie mówiąc, coś panią zaskoczyło specjalnie w tej opowieści, poza tym wyimkiem, jakoby Japończycy uczyli się od polskich rybaków, jak przygotowywać ryby?
Nie, myślę, że nie zaskoczyło mnie, bo to jednak ja również, no jakby powiedzieć, mam taką ogromną wiedzę i praktyczną, i merytoryczną na temat rybołówstwa w Polsce i po prostu było mi to przyjemnie wysłuchać, natomiast no zaskoczenia tu nie było, bo śledzę to od lat.
Oczywiście, drodzy państwo, mamy dobre humory, zrobiło się optymistycznie, choć gdybyśmy wrócili do tego, co zdarzyło się z polskim rybołówstwem tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej i z tym wszystkim, jak wygląda choćby polska flota rybacka, to już takich dobrych humorów mieć nie będziemy. Chociaż ostatni raport GUS-u dotyczący gospodarki morskiej w Polsce jest dość interesujący, bo okazuje się, że mimo mniejszej floty rybackiej jednocześnie zwiększa się połów ryb i innych organizmów morskich. Tak było w roku 2016 w porównaniu z rokiem 2015. To jak to jest, pani doktor? Jest tak dobrze i dlatego jest tak źle, czy jest tak źle i dlatego jest tak dobrze?
To znaczy, moim zdaniem jest lepiej, tak? Oczywiście my po tym wejściu do Unii Europejskiej i po tych wszystkich zmianach związanych z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, które były trudne, tak, dla rybołówstwa i dla gospodarki rybackiej, bo wiemy, że głównym celem w Unii Europejskiej jest ochrona i zrównoważona eksploatacja żywych zasobów morza. Obserwowaliśmy po tym 2004 roku regres rybołówstwa polskiego. To moje doświadczenia, jeśli chodzi o badania naukowe z rybołówstwem przybrzeżnym, które głównie koncentrowały się na Zalewie Szczecińskim, są obecnie dobre, dlatego że tam ja bym wyróżniła taki okres po roku 2010, kiedy rybacy przyznają, że zaczyna się coś zmieniać na lepsze i to widać też w statystykach i to pan teraz też potwierdził, tak, tymi danymi.
Jednocześnie, drodzy państwo, rozmawiamy o fakcie, iż mamy drugą turę programu złomowania jednostek rybackich. Jest kolejnych 40 milionów złotych, krótko mówiąc na to, by zakończyć, panie Jerzy, przygodę z rybołówstwem właśnie. Pan się kiedykolwiek nad tym zastanawiał, czy nigdy?
Absolutnie nie. Panie redaktorze, wyglądało to będzie w ten sposób, że rybacy łodziowi, tych, którzy łowią przy brzegu, z rybołówstwa wycofają się ostatni. Ale ja chciałem do tej dyskusji może łyżkę dziegciu, jeżeli można.
Pewnie.
Można?
Pewnie.
Więc proszę pana, gdyby nie Unia i dopłaty unijne i pomoc unijna, to połowy floty, moim zdaniem, połowy floty rybackiej obecnej, w obecnym stanie, czyli tam 800 parę jednostek, 830 czy 870, połowy floty by już nie było. Proszę pana, wydajności są takie, że ludzie nie łowią, czekając na postojowe. Czyli za niełowienie Unia płaci. Unia płaci.
Ale to bardziej,
to
panie Jerzy, opłaca się...
dobra sytuacja. Proszę?
Bardziej opłaca się właśnie to postojowe, czy wypływanie w morze?
Nie, oczywiście, że zawsze się opłaca bardziej postojowe. Proszę pana, za siedzenie lub leżenie dostaje się pieniądze.
To już tak kiedyś było, prawda? Czy się stoi, czy się leży i tak stuwa się należy. Skądś to znamy.
Nie, no może stuwa nie, może przesada, ale tak to wygląda. A jeszcze drugą łyżkę dziegciu dołożę. Sytuacja w samym rybołówstwie, a szczególnie na Zatoce Pomorskiej, wcale nie jest taka wesoła. Ja panu podam tylko jeden maleńki przykład. W tej chwili mamy prawie połowę lipca. Ja do tej pory mam złowione 3 kilogramy sandacza.
To gdzież pan pływał, panie Jerzy? Może pan też miał postojowe, że 3 kilogramy tylko?
Nie.
Nie ma ryby?
Nie, to jest... To że nie ma ryby, ale proszę pana, najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiadomo, dlaczego nie ma ryby.
No właśnie, to jest
pan
ciekawe,
pyta,
no bo gus...
co się dzieje z okoniem na zalewie?
Panie Jerzy, no ja to wiem? Jak to jest? Rybacy mówią, że ryby nie ma, nie opłaca się wypływać i bardziej się opłaca postojowe, a z drugiej strony tak, gus mówi, tak, że tak, tych tak. ryb jest zdecydowanie więcej. To kto się mija z prawdą?
Nie. Znaczy, panie doktorze, 44 lata pracuję na Zatoce Pomorskiej.
Mhm.
I gdybym nawet nie miał wiedzy, a uważam, że mam jakąś wiedzę, mam doświadczenie, z tego doświadczenia potrafię wyciągać wnioski.
Mhm.
Jest źle, a będzie gorzej. Optymizmem to nie zabrzmiało, jasne.
No jasne, ale też zastanawiam się, skąd ten dysonans. Przypomnę, z raportu GUS-u wynika, że połowy ryb i innych organizmów morskich w 2016 roku wyniosły ponad 198 tysięcy ton i były o 5,9% wyższe niż przed rokiem. Z łowisk bałtyckich, które stanowiły 70% połowów ogółem, pozyskano 139 prawie tysięcy ton ryb, czyli o 3% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. A połowy dalekomorskie, które osiągnęły poziom 59 i prawie pół tysiąca ton, wzrosły o 13,5% w porównaniu z rokiem 2015. To skąd GUS ma te dane, panie Jerzy?
Szanowni panie redaktorze, masę tworzą ryby łowione na pasze. Mhm. Mało tego, w tej chwili łowi się już takie ryby na pasze, których nigdy nie powinno się łowić. Czyli łowi się podstawowy pokarm dorsza na Zatoce Pomorskiej, czyli tobiasza i dobijaka, łowi się masowo, bez ograniczeń, nawet w okresie tarła, ryby płaskie, na pasze, z przeznaczeniem na pasze. Bez względu na wymiar ochronny.
Tymczasem GUS podaje, dominowały szproty, a w dalszej kolejności znaczenia w strukturze połowów śledzie i ostroboki, w tym ostrobok chilijski.
No, z ostrobokiem chilijskim no troszkę się mielęliśmy, ale to się zgadza.
Co ciekawe, oficjalnie rybacy nie chcą komentować raportu GUS-u, a w nieoficjalnych rozmowach mówią, że jednak wyniki raportu potwierdzają ich słowa o tym, że unijne pieniądze na rozwój rybołówstwa zostały częściowo źle wykorzystane. A pan Jerzy mówi, że gdyby nie te pieniądze, to już w ogóle byłaby masakra.
Tak, jestem święcie o tym przekonany, znaczy na własnej skórze to czuję.
Pani profesor, no to jak to jest? Da się to jakoś zracjonalizować i wytłumaczyć? Beata Więcaszek.
Da się.
To znaczy, no rzeczywiście tutaj takie sprzeczne mamy informacje, ale jeżeli chodzi o te połowy dalekomorskie, no to tutaj trudno dyskutować, prawda?
Tak.
W odniesieniu do Bałtyku, no bo to jakby nie dotyczy nas tutaj bezpośrednio w tej sytuacji. Natomiast tutaj pan miał rację, że po prostu są w dużym, bardzo dużym stopniu prowadzone te połowy paszowe, o czym już rozmawialiśmy niejednokrotnie nawet tutaj w studiu, prawda, że no niszczy się w zasadzie zasoby szprota, który jest pokarmem dorsza. Tutaj oczywiście jeszcze dobijak, tobiasz, a ostatnio pojawił się też problem płastuk, czyli popularnej flądry, która jest bez ograniczeń poławiana.
I jedyne, co się zgadza, drodzy państwo, jak sięgam pamięcią do naszych poprzednich dyskusji, to kondycja dorsza z roku na rok coraz gorsza. Czuję, że rymuje. To się chyba źle skończy. Były dyskusje o chudym dorszu. Teraz mówimy o tym, że to wszystko, co dzieje się choćby w kontekście szprota i śledzia, odbija się niestety na połowach dorszy, których jest z roku na rok coraz mniej i coraz mniej kutrów po prostu te ryby poławia.
Tak, ale tutaj jeszcze musimy powiedzieć o sytuacji Bałtyku, jako morza zamkniętego, odciętego od wlewów słonej wody z Morza Północnego, która jest niezbędna dla dorsza, żeby prawidłowo rozmnażał się, rósł. I mieliśmy przed kilku laty bardzo potężne wpływy z tegoż Morza Północnego i powoli widać skutek, ponieważ to nie od razu widać, to 2-3 lata muszą upłynąć. I słyszałam tutaj od rybaków takie optymistyczne wieści, że dorsz ma o wiele lepszą kondycję niż to miało niedawno miejsce. Także tutaj można...
W ramach anegdoty opowiadam historię sprzed roku z kawałkiem, że dorsze w Bałtyku są tak chude, że skóra i kości. Koniec
panie,
cytatu.
Szanowny panie redaktorze, na Zatoce Pomorskiej do 6 mil morskich przez ostatnie kilka lat dorsz jest w zupełnie przyzwoitej kondycji. Zupełnie przyzwoitej kondycji. Czyli jeżeli sprzedajemy odbiorcom, którzy mówiąc, troszeczkę z przesadą, biją się naszego dorsza, tak dobrze wygląda. Czyli łatwo się sprzedaje, bo ma odpowiednią masę mięśniową. Proste.
Panie Jerzy, a dlaczego Unia Europejska wspiera połowy paszowe? Przecież to jest pośrednie zabijanie dorsza. Właśnie, urzędnicy Unii o tym nie wiedzą, czy robią to z premedytacją?
Panie redaktorze, Unia niczego nie wspiera. Wszystkie ryby płaskie są nielimitowane. Unia reguluje tylko gatunki limitowane.
No wspiera poprzez ciche przyzwolenie, jakkolwiek to nazwać, prawda?
No chwileczkę, przyzwolenie to daje nasze ministerstwo, proszę pana. Bo ministerstwo ma prawo ograniczyć te połowy. Jeżeli już w tej chwili ograniczyli, chyba, nie wiem, w ubiegłym roku po raz pierwszy, połowy na pasze, ukierunkowane połowy na pasze dla Tobiasza i Dobijaka, to samo można było zrobić 5 lat z rybami płaskimi. Nie ma żadnych limitów.
I myśli pan, że
byśmy się uparli.
Myśli pan, panie Jerzy, że rybacy przyklasnęliby temu pomysłowi? Polscy rybacy?
Oczywiście, że nie.
No
proszę
właśnie.
Pana, ci, którzy łowią na pasze, ci nigdy nie przyklasną. Proszę pana, bo wystarczy na 48 godzin wyjść morze i przywozi się 20-30 ton flądry po złoty 10 z pozałowaniem ręki. To jest gospodarka? To jest rabunek, proszę pana. Ale ci ludzie mogą w każdej chwili iść do innej pracy. Oni złomują swój kuter i będą robili co innego, prawda? A my, ci malutcy na brzegu, jak to już panu mówiłem i państwu mówiłem, zbankrutujemy ostatni, jeżeli to jest możliwe, rybołówstwo zbankrutować.
Faktycznie te połowy paszowe to są, przede wszystkim powinny iść jako pokarm dla ryb hodowanych, bo mówi się, że
oczywiście
ryby są zagrożone, no więc przestawiamy się na hodowlę ryb. Natomiast oprócz tego, że idą właśnie jako pasza dla ryb, idą również jako pasza dla zwierząt futerkowych, co jest zupełnie jeszcze inną tutaj sprawą i w ogóle właśnie niezwiązaną już z jakby gospodarką rybacką. Także są tutaj bardzo różne interesy. Mieszają się, tak można powiedzieć, właśnie jeżeli chodzi o Bałtyk. I to można powiedzieć, że jest to rzeczywiście niekorzystne. Natomiast wiele krajów wspiera rybołówstwo przybrzeżne i z tego, co minister Grubarczyk mówił, między innymi na ostatnim kongresie morskim w Szczecinie, również będzie wspierał to rybołówstwo przybrzeżne w Polsce, więc miejmy nadzieję, że ono będzie dalej trwało i że nie zbankrutuje w najbliższym czasie, bo to są miejsca pracy dla ludzi, to jest świeża ryba dla turystów i powiedzmy sobie właśnie szczerze, że rybacy przybrzeżni nie robią takich szkód, powiedzmy, w ekosystemie, tak? Nie łowią tyle, żeby to było zagrożeniem dla naszego morza. Także ze wszystkich miar powinniśmy tutaj wspierać ten dział gospodarki.
Wchodzimy trochę w gdybanie, ale w istocie, gdybyśmy mogli pogdybać, doktor Agnieszka Malkowska, jak to wszystko się będzie dalej rozwijało? Jak pani to widzi?
Ja jestem optymistką w tej kwestii i tutaj jakby w związku z tym, że jestem też ekonomistką i jakby swoje zdanie opieram też na danych, tak, do których udało mi się dotrzeć i też wielokrotnie rozmawiałam z rybakami. Uważam, że będzie lepiej, aczkolwiek myślę, że wiele jest do zrobienia i to nie tylko na szczeblu ministerialnym, ale i też ja mam duże zastrzeżenia co do pracy na szczeblu lokalnym i
na szczeblu
regionalnym.
No to spróbujmy to rozgraniczyć, tak? I spróbować zarysować największe problemy, zaczynając od tego szczebla najniższego, czyli lokalnego, regionalnego. Co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, pani zdaniem?
W pierwszej kolejności na pewno rybołówstwo przybrzeżne powinno być ujęte w lokalnych strategiach rozwoju. Bardzo rzadko jest ujęte w tych lokalnych planach rozwoju. Jeśli było, to te kierunki rozwoju w ogóle nie były realizowane, to po pierwsze, tak? Po drugie, te małe często wioski rybackie, gdzie funkcjonują te porty rybackie, jak ja robiłam badania i jeździłam, to czasami trudno mi było do nich dotrzeć, tak? Nie ma tablic informacyjnych, nie ma drogowskazów. My nie potrafimy się tych chwalić, niestety.
Okej, okay, to był poziom lokalno-regionalny, a na poziomie ogólnopolskim, ministerialnym, bez wsparcia ministerialnego się nie obejdzie?
Myślę, że przykład powinien iść z góry, tak? Jak to się ładnie mówi. I to często w różnego rodzaju raportach też można wywnioskować, że to rybołówstwo przybrzeżne często było, jest nawet przez Unię Europejską traktowane... brakuje mi słowa.
W zapisach, szanowna pani, to jest priorytet, tak. Podobno.
Tak, priorytet teraz, tak.
Tak, ale... rybołówstwo rodzinne. Tak,
że to rybołówstwo w wodach tutaj przybrzeżnych, tak, w wodach terytorialnych jest uprawiane. I mimo tego, że są te zapisy, tak, żeby tym rybołówstwem się zająć i coś z tym zrobić, to tak naprawdę ja nie widziałam do tej pory jakichś konkretnych działań w tym kierunku, tak? My cały czas tylko mówimy, cały czas mamy zapisy, programy rozwoju, ale no ja nie zauważyłam konkretnych działań, więc trudno mi się do tego odnieść. I na pewno jeszcze bym chciała dodać, że na poziomie regionalnym jeszcze też jest wiele do zrobienia.
Pan Jerzy Jasicki
mamy
mówi
jeszcze troszkę czasu, panie redaktorze.
No, całe 3 minuty.
Proszę pana, ja chciałem jeszcze zwrócić i panu, i państwu, i panią w studiu uwagę, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych 3-4 lat czeka nas rewolucja w technikach połowu. Rewolucja.
Ale na znaczy, lepsze czy na gorsze?
Nie będziemy łowili ryb na sieci skrzelowe. Co w tej chwili zmuszeni są już rybacy w Danii i w Szwecji.
No to jak sobie polscy rybacy poradzą?
Proszę?
W tej sytuacji polscy rybacy pojawią?
Więc prawdopodobnie w tym roku już rozpoczniemy eksperymenty z połowem klatkowym dorsza i ryb płaskich.
Czyli będzie masakra, jak mówi młodzież.
Tak, będzie masakra, bo proszę pana, no masakra wynika z tego, że znaczy, chciałbym narzekać na ekologów, a nie lubię na nich narzekać, ale sam fakt, że Szwedzi już w tym roku odstrzeliwują 500 fok, w Danii i w Szwecji nie łowi się już na sieci skrzelowe w ogóle, czyli albo trałem, albo właśnie na klatki, mhm. I do tego musimy się my przymierzyć również w Polsce.
Panie Jerzy, to optymistycznie. Jaką rybę może zjeść turysta w Rewalu? Świeżą.
Proszę pana, nie no, więc w tej chwili głównie, bo oczywiście z Atlantyku, z tym, że znajdzie pan również dorsza, nie powiem, że nie, znajdzie pan również flądrę, chociaż pogoda nie jest fatalna i wyjść w morze jest nieprawdopodobnie mało. I to wszystko.
Ja może dodam tylko jedną rzecz, że województwo zachodniopomorskie obecnie ma na liście produktów tradycyjnych i regionalnych 6 produktów rybołówstwa. 6, tak?
Tak, są.
6, województwo małopolskie, które nie jest położone nad morzem, ma 8, tak? Województwo pomorskie 17, proszę państwa. A ja mogę wskazać co najmniej kilka, które już dawno powinny być wypromowane, tak? Więc... jest dużo do zrobienia.
Sporo zaniedbań, sporo zaniechań.
Żeby państwu narobić apetytu, ja powiem, co lubię jeść.
Dobra. Zgoda.
Dobrze. Sandacz duszony w sosie własnym z dodatkiem drobnych węgorzy.
Z dodatkiem drobnych węgorzy.
Nawet ten fufu,
który... drobnych w tym sensie wymiarowych.
Mhm. Nawet fufu, który pojawił się w audycji, myślę, że nie każdy wie, a jest to wśród rybaków znana potrawa. On powinien... To już dawno powinno być wypromowane, tak?
To narobił nam smaka, panie Jerzy. Pani profesor by się przyłączyła do takiej uczty?
Bardzo chętnie.
Nie ma pani dość ryb jeszcze?
No nie. Ja jem głównie ryby.
Co najmniej 3 razy w tygodniu, jeżeli jest możliwość. I świeżutko.
Panie Jerzy, i panu też te ryby smakują jeszcze? Po tylu latach?
Panie redaktorze, dzięki tym rybom żyję. Jak pan wie, pan nie wie oczywiście, niedawno obchodziłem 20 urodziny.
Super, gratulujemy.
Do 80.
No, to piękne. Jerzy Jasicki, rybak z Rewala, z wieloletnim doświadczeniem. Panie Jerzy, czego panu życzyć w takim razie?
No proszę pana, no chciałbym do tej setki dociągnąć.
Do setki dociągnąć, jedząc... Co to było jeszcze raz, proszę powiedzieć? To zapamiętamy wszyscy? Bo zapamiętałem tylko...
Standard duszony w sosie własnym z węgorza, z dodatkiem węgorza.
Tak jest. Doktor Agnieszka Malkowska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z Uniwersytetu Szczecińskiego była w naszym studium.
Dziękuję państwu.
I profesor Beata Więcaszek, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodnio Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Pan Jerzy narobił nam smaka, najwyższa pora pójść na kolację do domu. Dziękujemy państwu bardzo, kłaniamy się nisko, życzymy dobrej nocy, do usłyszenia.